Na antenie radia UWMFM macie okazję usłyszeć rozmowy z cyklu Naukowcy na wakacjach właśnie w magazynie akademickim radia UWMFM, w których troszeczkę przedstawiamy wam to, co robią nasi naukowcy. Dlatego dziś w studiu moim gościem jest doktor inżynier Kacper Kotulak z Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To może na początek faktycznie zapytam, no bo niektórzy słuchacze nie wiedzą tak naprawdę, czym pan się zajmuje, a o tym chcielibyśmy się na początek dowiedzieć.
Naukowo zajmuję się w sensie takim, powiedzmy, może bardziej szczególnym, badaniami jonosfery przy użyciu różnego instrumentarium, w przeważającej mierze przy użyciu systemów nawigacyjnych, czyli popularnego czy GPS-u, czy bardziej dokładnie mówiąc GNSS-u, ale również takich urządzeń jak chociażby radioteleskop LOFAR, którego stację Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ma w podolsztyńskich Bałdach, czy jonosonda, która została specjalnie do tego celu zbudowana w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym.
Dobrze wiemy, że zazwyczaj specjaliści, badacze mówią takim językiem, no trzeba przyznać, nazwać to tym specjalistycznym. Jeżeli ktoś faktycznie nie wie, czym w ogóle jest jonosfera i jak można tak bardziej przystępnie powiedzieć o tym?
Tak, jasne, zdaję sobie z tego sprawę, że my tutaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że operujemy takim językiem, bo obracamy się też w takich gronach, gdzie niektóre stwierdzenia są dosyć oczywiste, więc nie tłumaczymy się z tych pewnych określeń. Jonosfera jest górną częścią ziemskiej atmosfery. Z racji tego, że jest właśnie tą górną częścią atmosfery, podlega dosyć znacznej jonizacji. Co to konkretnie znaczy? Znaczy to mniej więcej tyle, że promieniowanie słoneczne wybija elektrony z atomów czy z cząstek naszej atmosfery, czyli de facto naszego powietrza. W ten sposób powstaje pewna forma plazmy. Tak naprawdę plazmy. Dlaczego ta jonosfera jest istotna? Dlatego, że pola elektromagnetyczne, które tam występują, wpływają nam na propagację, na rozchodzenie się fal radiowych. Zarówno fal radiowych sztucznych, czyli takich, jakie docierają do nas chociażby z satelitów, jak i tych naturalnych, które docierają do nas z radioźródeł, takich jak pulsary, kwazary, czyli tych, które obserwują radioastronomowie.
I jak wyglądają pana badania? Też w jakim zakresie pan prowadzi badania, no ale też jak się do nich przygotowuje na przykład?
Myślę, że to jest dosyć powszechna sprawa w wielu dziedzinach nauki. W naszym przypadku trzeba przede wszystkim zebrać dane, zebrać bardzo duże ilości danych. Więc my zbieramy te dane zależnie od celu, ale czy przyglądamy się jakimś szczególnym obszarom jonosfery, takim jak chociażby średnie czy wysokie szerokości geograficzne, czy też skali globalnej, no to czasami tych danych trzeba zebrać bardzo, bardzo dużo. Oczywiście jak już zbierzemy tych danych bardzo, bardzo dużo, to kolejnym, nie mniej istotnym krokiem jest odpowiednie przetworzenie, a nawet jeszcze przefiltrowanie tych danych, żeby coś z nich wyciągnąć, sprawdzić, które dane będą użyteczne, które będą mniej użyteczne. No i potem zaczyna się cała zabawa z tym masowym przetwarzaniem dużych, naprawdę dużych ilości danych.
Czy można w pana przypadku nazwać to taką bardziej pasją zawodową? No i jeżeli tak, to czy jest to też poniekąd pasja prywatna?
Ja na pewno byłem od dosyć dawna zainteresowany tym, co w górze. W moim przypadku, myślę, że w przypadku wielu naukowców, którzy chcą mieć coś wspólnego z kosmosem, zaczęło się od olbrzymiej pasji do fantastyki naukowej. Zawsze to, co jest w górze, to, co tam się znajduje w tym kosmosie, co ponad głowami, więc stąd się wzięło to moje właśnie zainteresowanie, dlatego się tutaj znalazłem dokładnie w tym miejscu. No i cóż, i tak to tak naprawdę wygląda. Ja w zasadzie do tej mojej jednostki trafiłem poprzez to, że w ramach stażu po studiach budowałem również stację radioteleskopu LOFAR w Bałdach. Własnymi rękami budowałem te anteny. No i tak jakoś trafiłem i zostałem tutaj.
No właśnie, ale czy umiałby pan jakoś tak określić, skąd w ogóle się wzięła akurat ta dziedzina w pana przypadku?
Myślę, że to jest nałożenie się przynajmniej paru okoliczności. Ja przede wszystkim skończyłem tutaj na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim geodezję, więc siłą rzeczy te systemy nawigacji satelitarnej gdzieś się przewijały cały czas, gdzieś były mi bliskie, więc były cały czas gdzieś obecne. Z drugiej strony właśnie ta pasja do tego, co w górze, do tego kosmosu, to zainteresowanie właśnie też naukami ścisłymi, to się wszystko tak jakoś splotło. Pojawiły się też właśnie sprzyjające okoliczności, jak chociażby właśnie ta okazja przy budowie radioteleskopu. I jakoś tak się wszystko razem zazębiło, że akurat znalazłem się właśnie w tym miejscu.
To może teraz troszeczkę wróćmy do tego wątku, no, sprzed momentu. Jeżeli chodzi o badania, które pan prowadzi, no mniej więcej, co pan robił, załóżmy, w ostatnim czasie, albo na przykład rok temu, jeżeli chodzi też o ten okres wakacyjny?
Okres wakacyjny to jest zawsze bardzo interesujący okres dla naukowca, ponieważ lwia część naukowców w Polsce to są pracownicy tak naprawdę badawczo-dydaktyczni. Więc bardzo często ten okres wakacyjny jest właśnie tym czasem, kiedy możemy tak naprawdę poświęcić nieco więcej czasu, nawet niekoniecznie na odpoczynek, co właśnie na pracę badawczą, bo wiadomo, że no w czasie roku akademickiego mamy też obowiązki dydaktyczne, które oczywiście też jak najbardziej są istotne, są bardzo cenne, bo wiadomo, że bez studentów uniwersytety trochę straciłyby rację bytu. No ja na pewno zajmuję się mniej więcej cały czas tym samym, bo te moje badania są tak naprawdę długoterminowe. Zajmuję się też badaniami klimatologicznymi ionosfery. To chodzi o właśnie klimatologię ionosfery, czyli bardzo długoterminową analizę tego, co się właśnie dzieje, co się dzieje też w związku z tym, co się dzieje na Słońcu, ponieważ mam nadzieję, że wiemy wszyscy, że Słońce jest w ostatnim czasie bardzo aktywne. W zeszłym roku właśnie zaczęło być bardzo mocno aktywne, więc od zeszłego roku tak naprawdę zbieramy dużo danych o bardzo aktywnej ionosferze, więc tutaj mamy całkiem sporo materiału do przebadania, przeanalizowania.
Wspomniał właśnie pan o zajęciach dydaktycznych. Czy ta przerwa, można tak powiedzieć, od tych zajęć właśnie, czy to jest lepszy czas na prowadzenie badań, być może na jakieś pisanie? Jak to w pana przypadku wygląda?
Tu mi się zawsze przypomina przynajmniej kilka cytatów. Pierwszy cytat to jest film Chłopaki nie płaczą i dziekan Zajączek, który mówi, że pobłażliwość względem studentów jest absolutnie niedopuszczalna, bo gotowi są pomyśleć, że to naukowcy, czyli nauczyciele, są na uniwersytecie dla nich. Drugi cytat to jest Terry Pratchett i nadrektor niewidocznego uniwersytetu, który najchętniej nie wpuszczałby w ogóle studentów na uniwersytet, ponieważ niektórzy wykładowcy, zdaniem właśnie nadrektora niewidocznego uniwersytetu z Terry'ego Pratchetta, wolą chować się w szafie niż rozpoczynać wykłady. To oczywiście tak trochę żartem o tym wspominam, bo tak jak powiedziałem, zajęcia dydaktyczne uważam, że są diabelnie ważne dla uniwersytetu. Pozyskiwanie właśnie nowych osób, które są w stanie zaangażować się w tę naukę, ten błysk zrozumienia, błysk jakiegoś geniuszu, to jest może bardzo duże słowo, ale ten błysk zrozumienia wokół studenta to jest naprawdę bardzo cenna rzecz dla, myślę, każdego nauczyciela. Ale no właśnie tutaj dochodzimy do tych, powiedzmy, nieco bardziej żartobliwych sytuacji, że no niestety trzeba przyznać szczerze, że te obowiązki dydaktyczne to są jednak jakieś obowiązki, które jednak odciągają od tej pracy takiej naukowej, pracy czystej, badawczej. Wiadomo, na tych zajęciach trzeba przede wszystkim być. Do tych zajęć trzeba się przygotować. Dochodzi jakieś sprawdzanie kolokwiów, sprawdzanie sprawozdań, wystawianie ocen, przygotowanie też do tych zajęć. Więc jak najbardziej wakacje są okresem, w którym można nieco zapomnieć o tej dydaktyce. Oczywiście trzeba pamiętać, że zaraz zacznie się nowy rok akademicki, trzeba będzie się pewnie przygotować do nowych zajęć, ale jak najbardziej można się bardziej poświęcić czystej pracy badawczej.
Jeżeli chodzi o takie stwierdzenie, że naukowiec jest zawsze w pracy, czy pan się z tym zgadza?
Myślę, że trochę tak, bo to jest nawet kwestia tego, że nawet jeśli gdzieś jesteśmy poza pracą, powiedzmy, no trzeba powiedzieć też o tym, że naukowiec ma na ogół, przynajmniej na naszym uniwersytecie, pracownicy naukowo-dydaktyczni mają dosyć nienormowany czas pracy. To nie jest tak, że przychodzimy o 8 i siedzimy do 16, tylko w zasadzie sami sobie dobieramy godziny, w których pracujemy, więc może zdarzyć się tak, że mentalnie jesteśmy gdzieś w pracy przez tak naprawdę cały dzień, nawet jeśli nie robimy nic konkretnego, nie sprawdzamy tych kolokwiów, nie piszemy artykułów, to zdarza się tak, że idzie się pod prysznic i myśli się o jakichś badaniach, co tu zrobić. Tak? Przychodzą do głowy jakieś nowe pomysły, więc myślę, że w pewnym sensie można powiedzieć, że naukowcem jest się po prostu cały czas.
A czy spotkał się pan z takim terminem work-life balance, czy w ogóle da się to zrobić?
Oczywiście, że spotkałem się z tym. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak. Myślę, że tutaj nikt chyba nie ma prawidłowej odpowiedzi, jak odpowiednio zbalansować to życie zawodowe z życiem prywatnym. No, przypuszczam, że to jest też jedno z większych wyzwań współczesnego rynku pracy, więc też przypuszczam, że prawidłowa odpowiedź na ten problem może po prostu nie istnieć. To może być problem, który można jakoś lepiej albo gorzej optymalizować, ale cóż, problem myślę, że pozostanie i dla bardzo wielu osób będzie to kwestia też dosyć istotna.
W takim razie życzymy owocnych badań, też troszeczkę tego czasu faktycznie na odpoczynek w tym okresie letnim, tego też z pewnością panu tutaj życzymy.
Bardzo dziękuję.
W studiu Radia UWM FM był dziś ze mną pan doktor inżynier Kacper Kotulak z Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.